Zapraszamy na program Teraz Szukając Słowa Bożego. Bardzo gorąco w naszym studiu witamy księdza doktora Piotra Mazurka, moderatora dzieła biblijnego diecezji siedleckiej. Witamy ksiądz, mimo dzisiaj święta narodowego przybył do nas, by na niedzielę przygotować nas, jeśli chodzi o Słowo Boże, o liturgię piękną.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
I jak zawsze zaczynamy od modlitwy do Ducha Świętego, prosząc o światło Ducha Świętego dla nas, czytających i słuchających Pismo Święte.
Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar, jako żywczy deszcz. Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar, dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Jako żywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc.
Moi kochani, przed nami 33. niedziela zwykła w ciągu roku. Jest to przedostatnia niedziela tego roku liturgicznego. Następna niedziela Chrystusa Króla będzie zamykała ten czas. Dzisiaj chcemy wsłuchać się w słowo, które kieruje do nas Pan. Pierwsze czytanie z księgi proroka Malachiasza. Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni, wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Oto Słowo Boże. Moi drodzy, prorok to ktoś, kto występuje w imieniu Pana Boga. To ktoś, kto wsłuchując się osobiście w głos Stwórcy, chce przekazać Jego wolę. To ktoś, kto jest swego rodzaju narodowym wieszczem. To ktoś, kto chce wskazać drogę, kto przepowiada ją w imieniu Pana Boga. Malachiasz jest tym, który chce Izraelowi zwrócić uwagę na bardzo ważne dla niego rzeczy. Z jednej strony mówi o aspektach bieżących Izraela, który próbuje na nowo odbudować się z ruin. Izrael bowiem kilka razy był na wygnaniu, kilka razy powracał, na nowo budował i konstruował kult, swoje obrzędy. Malachiasz jednak dzisiaj chce zwrócić uwagę na to, że nie wystarczy Panu Bogu to, by tylko odbudować świątynię jako budowlę, jako budynek, jako mury. Ale chce zwrócić uwagę Izraelitom na to, że Bogu przede wszystkim chodzi o serce. Że Bogu przede wszystkim chodzi o postawę wierności. Dlatego zapowiada nadejście dnia, który moglibyśmy nazwać dniem Boga, dniem gniewu, dies irae, dniem Bożej sprawiedliwości. Czyni to przez porównanie do drzewa. Wiemy, że w ogrodzie tylko takie drzewo ma sens, które rodzi dobre owoce, które cieszą gospodarza, które nadają się do spożycia. Malachiasz mówi, że Pan, który przyjdzie, wyniszczy wszelką nieprawość, wszelki grzech, wszelką obłudę. Czyli jeśli drzewo jest zatrute, trzeba będzie je wyciąć, by nie wyjawiało ziemi. Wiemy, że w Izraelu jest problem z dostępem do wody, zwłaszcza w porach suchych. Zatem zupełnie zbędne są drzewa nieprzynoszące dobrego owocu, drzewa odbierające środowisko życia innym, tym, które mogłyby owocować. Dalej więc zatruty owoc z takiego niewłaściwego drzewa nie jest nikomu potrzebny. Bóg czeka na dobre owoce, na dobre uczynki Izraela, swego ludu umiłowanego. Dziś powiemy, że Bóg czeka również na nasze dobre uczynki, byśmy realizowali to, do czego zostaliśmy powołani, do świętości. Malachiasz zatem mówi, że Bóg wypali wszystko razem z korzeniem, przez wszelkie bezeceństwo, wszelką bezbożność. Wypalić razem z korzeniem oznacza zatem unicestwić w sposób całkowity, w sposób nieodwracalny. Jeśli przytniemy tylko jakąś roślinę, zostawiając jej korzeń z dostępem do wody, do światła, odrośnie. Bóg jest tym, który wykorzenia zło w sposób całkowity, który dokonuje całkowitego pokonania szatana i jego planów. Malachiasz porównuje tutaj nieprawość Izraela do słomy. Słoma jest rośliną bardzo kruchą, łatwopalną, niestałą, można by powiedzieć ulotną. Zatem jeśli Bóg wypali wszelką nieprawość jak słomę razem z jej korzeniem, to znaczy pozbawi ją istnienia. Drugi obraz, jaki spotykamy, to słońce. Słońce, kiedy jest we właściwej odległości, jest tym, które nagrzewa, które daje życie, które powoduje proces fotosyntezy, a więc wprowadza życie, pozwala, aby ono istniało. Gdy jest zbyt daleko, choć je widać, nie czuć jego skutków. Nasz układ słoneczny, w jakim się znajdujemy, wskazuje bowiem na to, że Ziemia jest umiejscowiona w odległości dla nas, można powiedzieć, sensownej. Gdybyśmy byli zdecydowanie bliżej Słońca, ciężko byłoby żyć. Temperatury byłyby nieznośne. Gdybyśmy byli oddaleni jak Pluton, gdzie Słońce by nie docierało ze swym ciepłem, wszystko by zamarzło. Malachiasz mówi, że zabłyśnie Słońce Sprawiedliwości, czyli Słońce, które przychodzi jako król, jako ten, który będzie sądził, który będzie dokonywał rozliczenia. I mówi, że uczciwi zostaną zbawieni, że uczciwi pozostaną przy życiu, że ci, którzy są sługami Pana, ostoją się. Mówi, zabłyśnie zwycięstwo sprawiedliwych. Będą chodzić w świetle dnia. Jest to zatem słowo upomnienia dla narodu izraelskiego. Słowo wezwania do powrotu do Pana. Do powrotu, który ma wyrazić się nie tylko w kulcie, w składanych ofiarach, ale przede wszystkim w codzienności. Podkreślmy raz jeszcze, nie chodzi tylko o budowanie świątyń, ale o prawdziwe, głębokie przeżywanie swej duchowości, swej wierności Panu Bogu, swej moralności, którą widać w naszych codziennych decyzjach i wyborach. W kontekście dnia dzisiejszego, kiedy widzieliśmy sprawowaną mszę świętą w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, możemy się pytać, czy ta świątynia ma być dla nas, jak dla Polaków, tylko symbolem naszej wdzięczności za Bożą opatrzność, za Bożą pomoc sprzed lat? Czy ma być dzisiejszym znakiem naszej wiary? Znakiem naszego ciągłego ufania w to, że Bóg ciągle chce kierować naszym narodem. Znakiem tego, że ciągle chcemy, żeby był naszym Panem, żeby nas prowadził. Oby ta świątynia nie była tylko czymś, co zastąpi nas w uczciwym i prawdziwym postępowaniu godnym chrześcijan. Oby świątynia opatrzności Bożej dla nas wszystkich była symbolem i zachętą do wiernego trwania przy Bogu. Słowo proroka Malachiasza niech i nas wzywa do tego, by być blisko Boga. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju, ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie żebyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem, gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi, wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. Oto Słowo Boże. Paweł Apostoł kieruje do Tesaloniczan już drugi list. Można powiedzieć, że w pierwszym podawał ortodoksyjną naukę. Teraz kieruje swoje słowo, które ma wskazać na ortodoksyjną praktykę. To znaczy, chce zwrócić uwagę na to, że zachowanie niektórych członków wspólnoty w Tesalonice jest niewłaściwe. Oczywiście jest mowa o wyczekiwaniu Dniu Pana. Jest mowa o wyczekiwaniu spotkania z Mesjaszem. Natomiast Paweł Apostoł podkreśla, by właściwie to rozumieć. Ta zapowiedź rychłej realizacji słów Jezusa wypełni się w czasie dla nas niewiadomym. Zatem ci, którzy zaprzestali wykonywania swoich codziennych obowiązków, swej pracy, postępują w sposób niewłaściwy. Jest to zachowanie, które zagraża wspólnocie, jej jedności. Jest to zachowanie, które pozbawia sensu, czy wskazuje na pozbawianie sensu tych, którzy pracują. Paweł, kierując swój list do Tesaloniczan, zwraca im uwagę, że jest to postępowanie niewłaściwe. Ponadto chce potępić tych, którzy rozpoczynają tak zwaną posługę włóczęgostwa, niby głoszenia bliźnim nauki Pana, ale tak naprawdę polegającej na tym, by wykorzystywać bez pracy innych ludzi. żeby jeść ich chleb, to znaczy ten, na który sami właściwie nie zapracowali. Paweł wraca tutaj do momentu, kiedy opisuje swój pobyt u Tesaloniczan, kiedy mówi, że będąc wśród was, pracowałem razem z wami, w pocie czoła, we dnie i w nocy, dając wam przykład tego, jak należy postępować. Czyli głosząc Bożą naukę, Bożą prawdę, nie zaprzestawał troski o samego siebie, o wykonywanie swych codziennych obowiązków. Możemy powiedzieć, Paweł nie wstydził się pracować na chleb pośród innych ludzi, ale podejmował pracę razem z innymi. Znamy w czasach Jezusa przykład wskazywania na samego siebie. Sam Jezus, kiedy powoływał uczniów, mówił, aby iść za Nim, aby Go naśladować w tym, co czyni. Sam Jezus wiele lat swego życia spędził w pracy, trwając przy Józefie. Zatem Paweł apostoł mówi, że ten, kto jest wiernym sługą, czuwając, nie przestaje pracować. Czuwając, nie przestaje podejmować tych obowiązków, do których został wezwany. To właśnie wtedy, kiedy Pan przychodząc zastanie go przy pracy, przy tym, co zostało mu zlecone, przyjmie go do swej radości. Takiego sługę nagrodzi. Taki sługa zostanie pochwalony. Ten, który zacznie zaniedbywać swe obowiązki, będzie ćwiartowany i wyrzucony. Zatem zbliżający się czas Adwentu, który będzie czasem wyczekiwania, ma być dla nas przypomnieniem o potrzebie wykonywania swoich obowiązków. Może czasem codziennych, szarych, ale jakże koniecznych. Bowiem gdyby matka zaprzestała karmić swe dzieci, pilnować domu, gdyby ojciec zaprzestał swej pracy, wszystko by się posypało. Paweł apostoł mówi, trwajcie przy swych obowiązkach, a to będzie drogą waszego zbawienia. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, to ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich, powstanie naród przeciw narodowi, i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swojej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. I niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, Jezus patrzy na Jerozolimę. Patrzy na wspaniałą świątynię Heroda. Ci, którzy wiedzieli, jak była konstruowana, jak była tworzona, byli nią zachwyceni. Cieszyli się dziełem swoich rąk. Cieszyli się tym, że w jaki sposób przypodobali się Panu Bogu. Cieszyli się tym, że niemalże złapali Pana Boga za stopy. Jezus burzy tą ludzką pewność. Mówi: z tego, na co patrzycie, z tego, co jest waszą dumą, waszą chlubą, nie zostanie kamień na kamieniu. Jezus jest Bogiem, jest też Bożym prorokiem, zatem potrafi przepowiadać przyszłość. I te jego słowa o tym, że nie zostanie kamień na kamieniu, zrealizowały się mniej więcej 40 lat po ich wypowiedzeniu. W roku 70 pod naporem rzymskich legionów świątynia pada. Zostaje zburzona i zbezczeszczona. Jest to moment przerażający. Wszędzie obecny ogień podłożony przez obcych najeźdźców, obrócenie wielu przedmiotów świętych w popiół, zniszczenia. To wszystko wskazywało na to, że Izrael po raz kolejny zostaje wystawiony na próbę wiary. Jezus chce powiedzieć, że to, na czym my budujemy nasze życie, może być wątpliwe. Zachęca do tego, byśmy przede wszystkim skupili się na wierności Jego Słowu. Bowiem mówi, że wejdą po Jego odejściu ci, którzy będą głosić kłamstwa, którzy będą oszukiwać, którzy będą wprowadzać w błąd. Przyjdą ci, którzy będą wydawać chrześcijan do sądów i przed namiestników, którzy każą tłumaczyć się z tego, co głoszą. Pierwsze wieki chrześcijan w sposób doskonały pokazują, że te słowa Jezusa stały się prawdą, że chrześcijanie za głoszoną prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa, o Królestwie Bożym, o życiu wiecznym, byli torturowani, wydawani na śmierć w przeróżny sposób, wydawani lwom na pożarcie, więzieni, poniżani, katowani. Jezus zapowiada również to, że przed końcem Jego czasów powstaną królestwa przeciw sobie, że wystąpią silne trzęsienia ziemi, miejscami głód i zaraża, że ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 20 wieków historii chrześcijaństwa wielokrotnie mogłoby wskazywać na to, że czasy ostateczne mają nadejść. Do dziś co chwilę w mediach słyszymy o występujących trzęsieniach ziemi, pokazujemy obrazy głodu, zwłaszcza w krajach afrykańskich, niszczące ludzkość zarazy. Ale Jezus mówi, nie to będzie końcem. Chcę zatem zwrócić uwagę na potrzebę czujności, na potrzebę bycia gotowym w każdym momencie. Mówi, nie obmyślajcie sobie, co macie mówić wtedy, kiedy postawią was przed sądami. Gdyż ja sam, udzielając wam swego ducha, dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. Zaznacza ponadto, że wydanie na śmierć, osądzenie popłynie również ze strony naszych bliskich. Mogą to być nasi rodzice czy bracia, krewni, przyjaciele, którzy zechcą przyprawić nas o śmierć. Z jakiego powodu? Z powodu imienia Jezusa. Z powodu tego, że chcemy Jemu pozostać wierni. Z powodu tego, że nie zgodzimy się z tym, co proponuje współczesny świat. Że nie pójdziemy na układy z tymi, którzy proponują prawo przeciwne prawu Bożemu. Dla nas jednym z przykładów przekłamania Bożego prawa, złamania tego, co jest Bożym ustanowieniem, jest zachęta przez niektórych do aborcji, do eutanazji, do in vitro, do tego, by nie szanować rodziców, by w grzechu cudzołóstwa nie widzieć żadnego problemu. Jezus mówi: nie dajcie się zwieść, pozostańcie wierni. Bóg bowiem objawia się maluczkim. To im objawia tajemnice swego królestwa, tym, którzy są pokorni, tym, którzy są w stanie przyjąć Jego prawdę. Chrystus też chce nas uspokoić swoim wezwaniem, kiedy mówi: ale nie bójcie się, włos z głowy wam nie spadnie. Jak to rozumieć, skoro tylu chrześcijan, wyznawców Pana, zostało perfidnie zamordowanych? Nawet jeśli zostaniemy pozbawieni ziemskiego życia, nie będziemy pozbawieni życia wiecznego. Non omnis moriar. Nie wszystek umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa. Chrystus chce zatem zwrócić uwagę, abyśmy potrafili próby męczeństwa przyjmować z radością. Na szczęście w historii Kościoła mamy wielu tych, którzy dali nam tego przykład i wzór. Nie chodzi bowiem o to, aby traktować naszą wiarę jako formę cierpiętnictwa, jako formę zgody na przyjmowanie cierpień bez sprawiedliwego wyroku. Jezus zachęca do tego, abyśmy potrafili przede wszystkim całkowicie zaufać Panu Bogu. Żebyśmy potrafili z naszego cierpienia uczynić ofiarę, która jest formą przyznania się do Chrystusa. Bóg zatem sam chce pomagać nam, abyśmy w świecie, w którym żyjemy, działali Jego mocą i w Jego imię. Moi drodzy, wróćmy w tych rozważaniach do słów, które zostawił nam święty Jan Paweł II, papież, kiedy mówił do młodych, aby potrafili od siebie wymagać, nawet wtedy, kiedy inni od nich nie wymagają. Te słowa papieża Jezusa możemy dziś razem skorelować. Jest to bowiem wezwanie do wierności, wezwanie do tego, aby umieć wymagać od siebie, wymagać na drodze codziennych obowiązków, na drodze realizacji swej misji. W tym wszystkim ważne jest słowo dziś, teraz. Dlaczego? Otóż chrześcijanin, który bardzo wybiegałby w przyszłość, żyjąc nadzieją końca świata, powiedzmy w dniu jutrzejszym, a dziś zaprzestałby czynienia dobra, można powiedzieć, postępuje w sposób niewłaściwy. Skomentował to właśnie święty Paweł Apostoł w liście do Tesaloniczan. Wiemy, że nasze życie budowane jest na skalę, którą jest Chrystus. Na skalę, która potrafi oprzeć się wichurom i wiatrom tego świata, tym zabiegom unicestwienia chrześcijaństwa. Ale tym, który już zwyciężył szatana, jest zabity i zmartwychwstały Jezus. Nie ma zatem innej możliwości niż zwycięstwo ostateczne Jezusowego Królestwa. Drodzy, trzeba nam zatem modlić się o ducha wytrwałości dla każdego z nas. O to, byśmy potrafili, nawet wtedy, kiedy jesteśmy poniżani czy oszukiwani, bronić prawdy. Chciałbym tutaj wrócić do słów, które wypowiedział niegdyś ksiądz Jerzy Popiełuszko, dziś błogosławiony, w swym ostatnim kazaniu przed śmiercią, którą poniósł jako Boży prorok, jako ten, który dla ówczesnego systemu był niewygodny. Powiedział, że dla głoszenia prawdy nie trzeba wielu głosicieli. Trzeba ich wielu dla głoszenia kłamstwa. Zwłaszcza wtedy, gdy kłamstwo wychodzi na jaw, trzeba dodawać nowe elementy kłamstwa, aby je utrzymać. Zechciejmy, patrząc na nasze życie, troszczyć się o to, by być wyrazicielami prawdy, aby być, jak Paweł Apostoł, jak Malachiasz, prawdziwymi świadkami Jezusa, abyśmy potrafili przykładem naszego życia wzywać innych do wiarygodności, do wierności Panu. Abyśmy nie tylko potrafili budować Bogu budowlę, ale przede wszystkim byśmy budowali Kościół właśnie przykładem swego życia, przykładem własnej modlitwy, własnej wierności, przykładem dobrych uczynków wynikających z prawdziwej miłości do Boga, a ze względu na miłość do Niego, byśmy potrafili z miłością wychodzić do naszych bliźnich, zwłaszcza przez te uczynki miłosierdzia. Ten rok miłosierdzia dobiega już końca. Warto zastanowić się, czego nas nauczył, jakie daje nam spojrzenie, jak odbyliśmy tą lekcję bycia miłosiernym jak Ojciec. Zechciejmy zatem prosić, aby Bóg umacniał naszą wiarę, aby uczył nas właściwej postawy, postawy pewnej wiarygodności, autentyzmu, zaangażowania się, a nie obojętności. Jezus mówi, jeśli będziesz letni, wypluję cię z moich ust. Prośmy zatem o to, abyśmy byli stuprocentowymi chrześcijanami.
Słuchają Państwo Radia Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego. Chcemy zaprosić teraz naszych słuchaczy do rozmowy, do pytań zadawanych naszemu gościowi. Przypomnę, ksiądz dr Piotr Mazurek, moderator dzieła biblijnego diecezji siedleckiej. I już oczekujemy na telefony. Numery dla Polski Północnej 655 23 55, 655 23 56, oczywiście wcześniej prefiks 56 i dla zagranicy 48 56 655 23 33 23 66. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witamy.
Ja tak w nawiązaniu do jednego z czytań, co do, że w sytuacji, kiedy trzeba będzie dać świadectwo właśnie przed tym, kiedy sytuacja tego będzie wymagała, że żeby się o to nie troszczyć w tym sensie, że prawda, Duch Święty będzie tym, który da odpowiednie słowa na taką sytuację. Ja bym to chciał tak rozszerzyć, że to jest w takiej formie świadectwa właśnie mówionego, zdania relacji z tego, co po prostu by wymagano, że Bóg da mądrość do tego, ale też szerzej tak biorąc, to Słowo Boże nam mówi właśnie też o te takie troski, zahacza właśnie w tym tak w tym temacie właśnie tego nietroszczenia się chce zwrócić uwagę właśnie na to, co w Ewangelii według Mateusza w odniesieniu do tych takich ziemskich rzeczy, że też nas Pan Bóg po prostu zabezpiecza przed tym, że prawda, chcąc Mu być wiernymi, żebyśmy się nie zamartwiali o te rzeczy z kolei ziemskie takie, że z Ewangelii według świętego Mateusza z 6 rozdziału od 31 wersetu. Nie troszcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Tu zwracam uwagę właśnie na to słowo poganie. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie troszcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Także no, generalnie Słowo Boże nas zachęca, żeby wszelką swoją troskę złożyć na Pana Jezusa, gdyż On ma o Was staranie. To tak ku rozszerzeniu tej sprawy, żeby nie troszczyć się tak zbytnio, po prostu nie zamartwiać się takimi rzeczami, na które Słowo Boże nam zwraca uwagę, żebyśmy mieli do tego właściwy stosunek. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Panie Dobrze, z Panem Bogiem.
Dziękujemy za to słowo, oczywiście. Chrześcijanin to jest ten, który właśnie całkowicie ufa Panu Bogu, który całkowicie w Jego ręce powierza swój los. I tutaj przykładem dla nas jest sam Chrystus, kiedy w godzinie swej śmierci, niesprawiedliwego sądu, mówi: Ojcze, w Twoje ręce powierzę moje życie, mojego ducha, dlatego że wiem, że w Tobie jest siła i moc do tego, żeby mi to życie przywrócić w pełni na nowy sposób, już kiedyś niezniszczalny.
Tak, jeśli mogę parę jeszcze zdań od Ciebie, to też, żebyśmy też nie popadali może w drugą stronę, że nic nie róbmy, prawda, bo i tak wszystko nam Pan Bóg też nie możemy być skrajni, prawda, załatwi, że nie troszczmy się, ale w tym takim sensie, że nie pracujmy, prawda, nie starajmy się. Jednak mamy no, pewne minimum też do wykonania na ziemi, chociaż żeby nie popaść w drugą stronę, że będziemy tylko myśleć o tym, co jeść, prawda, i w jakich miejscach też jeszcze tam wybierać i tak dalej, więc...
Spotykamy się chyba z takim przysłowiem czasami, że pracuj tak, jakby wszystko zależało od
Oczywiście.
Siebie, módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga.
No właśnie, świetna myśl. I mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Jest mowa o Duchu Świętym, a ja mam takie pytanie, bo jest powiedziane, że grzechy będą, jeśli ktoś żałuje, odpuszczone, ale grzech przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony. Jak to można rozumieć? To jest jedno. Drugie, czy można wpłynąć swoją modlitwą na to, że ktoś się zmieni i na czyjąś wolę, że po prostu zacznie wierzyć w Ducha Świętego? To jest drugie moje takie pytanie. A już tak na marginesie chciałabym powiedzieć, że nasz wielki Chopin, to on powiedział, że kiedyś było tak, że komponował i nuty bez sensu były, a jak czuł, że pod natchnieniem Ducha Świętego, to piękne zapisy nut były. No ja w swoim życiu też tak się raz przekonałam, że coś wykonałam, a później za nic już tej samej czynności, no powiedzmy typu artystycznego, nie mogłam wykonać i stwierdziłam, że to pierwsze, to moje działanie, to było pod natchnieniem Ducha Świętego.
Tak, a jakie to pani imię? Jakie imię jeszcze?
Teresa z Warszawy.
Pani Teresa, dziękuję bardzo, pozdrawiamy, ksiądz doktor już przygotowuje.
Pani Teresa, drodzy radiosłuchacze, grzech przeciw Duchowi Świętemu przede wszystkim polega na ludzkim zwątpieniu w to, że Bóg może nam odpuścić nasze grzechy. To znaczy Duch Święty jest posłany po to, żeby prowadzić nas do źródła Bożego miłosierdzia, żeby nas w tym źródle miłosierdzia zanurzyć. Więc grzech nie zostanie odpuszczony jedynie wtedy, kiedy człowiek nie żałuje, kiedy nie ma chęci poprawy, kiedy w jakiś sposób jest oporny na przyjęcie Bożego miłosierdzia, kiedy wątpi w to Boże miłosierdzie, kiedy właśnie nie pozwala Duchowi Świętemu pracować w głębiach jego serca, kiedy nie pozwala się przeprowadzić przez tą dolinę śmierci ku światłości życia. Czyli można powiedzieć, nasze zwątpienie, nasz opór, nasza niechęć w przyjęciu Bożego miłosierdzia jest, można powiedzieć, tą rzeczywistością trudną dla Ducha Świętego, w której mógłby zadziałać. Dlatego, że Bóg, dawszy nam wolność, nigdy nam jej nie odbiera. Dlatego przede wszystkim właśnie potrzeba tej naszej otwartości. I właśnie może odpowiadając jednocześnie na drugie pytanie, które myślę, one są ze sobą jakoś powiązane, właśnie dlatego potrzeba naszej modlitwy i za nas samych, i za drugich, abyśmy na to działanie Ducha byli otwarci, abyśmy się nie zamykali. Słyszymy wezwanie, nieustannie się módlcie za siebie, za bliskich. Jezus przecież mówi, módlcie się nawet za swoich nieprzyjaciół, nie przeklinajcie ich, nie złorzeczcie, ale módlcie się właśnie o to Boże miłosierdzie dla nich, aby się nawrócili, aby zmienili swój sposób myślenia, a później postępowania, bo na tym polega to greckie metanoje, te greckie nawrócenie. Najpierw zmieniam sposób myślenia, a później działania. Jeśli ktoś z grzeszników odkryje, że postępował w sposób niewłaściwy, jeśli tylko chce się zmienić, chce odmienić sposób swego myślenia i życia, no to skieruje swoje kroki do konfesjonału. Pozwoli Panu Bogu w jego sercu, w jego życiu działać. Dlatego jak najbardziej potrzeba tej modlitwy za drugich i myślę, że ona nawzajem pomaga. Przecież za każdym razem, kiedy jesteśmy chociażby na mszy świętej, jedni za drugich się modlimy. Gdyby nie miało to sensu, to po co chodzimy do kościoła? Gdzie jest nasza wiara?
I mamy telefon kolejny. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Anna z Krasnego Stawu. Chciałam dać takie też świadectwo, ponieważ teraz bardzo uwielbiam czytać Słowo Boże. I Słowo Boże jest taką dla mnie rozkoszą, ponieważ wtedy Duch umacnia mnie i pozwala mi nawet wybierać, na przykład jest pogrzeb, czy w ogóle czy jakiś ślub, to wybieram piękne słowa ze Słowa Bożego. A na przykład już inne książki, które są, autorami są ludzie, to już po prostu muszę zakładać okulary. I dlatego dziękuję bardzo Bogu, że właśnie do Słowa Bożego, które jest właśnie największą wartością, to Pan Bóg daje wszystko, co najlepsze. Także i wzrok, i słuch. Także trzeba całe sobą, jak tu ksiądz pięknie powiedział, że trzeba być albo zimnym, albo gorącym, ponieważ letniego wypluje z moich ust. I też przeczytałam takiego wspaniałego poetę francuskiego, który też pięknie powiedział, że jeżeli nie będziemy w dzisiejszych czasach głosić Bożego Słowa, to tylko słomą będzie nasza mowa. Jakie piękne właśnie słowa, że ludzka gadanina to jest tylko czcza gadanina, gdzie nie ma ziarna, tylko sama słoma, prawda? Więc tutaj też mamusia moja też zachorowała, to też prosiła mnie, żeby na łożu boleści przeczytała sobie Psalm 41 i razem czytałyśmy właśnie w szpitalu. Tylko Bóg mi pomoże na łożu boleści. Podczas choroby poprawi mi posłanie. Mówię, Panie, zmiłuj się nade mną. Uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Mówią o mnie ze złością moi nieprzyjaciele. Kiedy wreszcie umrze i przepadnie jego imię, a ten, kto mnie odwiedza, mówi puste słowa. W sercu swoim złość gromadzi i rozgłasza je, skoro wyjdzie za drzwi. Właśnie doszłyśmy do wniosku, że ludzie czasami tylko tak z litości przychodzą i odwiedzają, a nie, ale czasami mówią, że moi, może już lepiej, żebyś nie cierpiała i może już lepiej umrzeć. Ale to przecież Bóg daje życie i On nie chce śmierci człowieka, tylko chce, żeby miał życie wieczne. Dlatego uważam, że my trzeba się trzymać mocno Słowa Bożego i odwiedzać, mówiąc pokrzepiające Słowa Boże, które dają właśnie życie, a nie tylko jakby zabierają te siły, które są w nas. Ponieważ te wszystkie Słowa Boże pochodzą od Boga, a już te takie nasze, ludzkie, to nie zawsze pochodzą z dobrych głosów.
Rozumiemy pani, Anno.
I żadne zajęcia też nie mogą nam przesłonić słuchania Słowa Bożego, ponieważ spotkania nie są po to, żeby tylko dobrze się najeść, czy tam, czasami wystarczy, kiedyś czytam taką książkę, że Żydzi, wystarczyło im jeden posiłek, prawda, skromny, ponieważ jeżeli człowiek ciężko pracuje, na przykład w kopalni, to tak, to trzeba tego białka i w ogóle tego. A jeżeli człowiek jest umysłowo tylko zajęty, to wtedy lekkie dania są bardziej ważniejsze. Tak samo jak ci młodzieńcy, którzy...
Oczywiście. Pani Anna, dziękujemy bardzo. Dużo wątków, będzie za dużo. Poszło
dziękujemy bardzo. Oczywiście wrócimy tylko na sekundkę do tego, że właśnie Paweł w liście do Tesaloniczan na to zwraca uwagę, że kiedy mówi, że niektórzy wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi, właśnie takim, można powiedzieć, udawaniem roli proroka, udawaniem głosiciela słowa, a tak naprawdę wykorzystywaniem innych. Ja tu wrócę jeszcze do fragmentu, który mamy w liście do Rzymian, rozdział 10, werset 17, o potrzebie słuchania Bożego Słowa, z którego rodzi się w nas wiara. Paweł Apostoł mówi, że przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. W liście do Tymoteusza pisze też, że Pismo jest natchnione od Boga, oświecone właśnie tą mocą Bożą. I po co ono jest? Do przekonywania, do poprawiania, do kształtowania człowieka Bożego, aby on był święty i doskonały. Także jak najbardziej lektura Pisma Świętego jest nam wszystkim potrzebna i tu zachęcam jako moderator dzieła biblijnego do tego, żebyśmy w naszych rodzinach to Słowo Boże czytali, żeby właśnie może osoby starsze, rodzice, dziadkowie pokazywali dzieciom, wnukom, że znajdują czas na Boże Słowo, że potrafią chociażby kilka minut dziennie z tą Biblią usiąść, poczytać, może razem na głos, może dać dzieciom do poczytania, po to, żeby to Słowo Boże zgłębiać, żeby ono było pośród nas żywe i obecne.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Mamy telefony kolejne. Bardzo prosimy. Prosimy bardzo. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Józef, ja mam takie dosyć nurtujące mnie pytanie od dłuższego czasu, dlatego że po prostu... Pierwsza rzecz. Według mnie grzechy przeciwko Duchowi Świętemu to są grzechy, które zakłamują prawdę. Świadomie ktoś po prostu okłamuje prawdę wiary. Ale pytanie jest takie. Jeżeli Jezus Chrystus uczył swoich uczniów i wychował, można powiedzieć, apostołów, wszyscy po kolei, tak jak mamy w Piśmie Świętym, piszą ja, apostoł, Paweł czy Piotr, nieważne, ale konkretnie skąd wziął się znowu tytuł kapłan? Skąd po prostu jest ten tytuł? Kiedy pierwszego kapłana chrześcijaństwa po prostu, że tak powiem, wyświęcono? I to jest właściwie moje jedno pytanie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Józefie.
No chyba trzeba nam wejść do wieczernika. Moi drodzy, Jezus, kiedy rozpoczął swoją publiczną działalność, zgromadził przy sobie uczniów, spośród których później wybrał 12. Można powiedzieć, to byli ci, którzy odbywali pierwsze seminarium duchowne przy samym Jezusie Chrystusie. Natomiast co roku przecież w Wielki Czwartek podczas liturgii przeżywamy ustanowienie sakramentu Eucharystii i jednocześnie kapłaństwa, bo to właśnie apostołom Jezus zostawił tą tajemnicę swojej obecności pod postacią chleba i wina, kiedy mówił: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. I to im przekazał władzę i moc do tego, aby to czynili na jego pamiątkę. Także jeśli pytamy o to, kiedy pierwsze święcenia, no to w wieczerniku. Oczywiście kształtowanie się seminarium duchownych była to sprawa odłożona jakby w czasie tym, który bardzo o to zabiegał. Później był Karol Boromeusz, ale można powiedzieć właśnie tym, który w ogóle ustanowił sakrament kapłaństwa, jest sam Chrystus, a więc tym, który przekazał władzę apostołom. Mam nadzieję, że ta odpowiedź satysfakcjonuje.
Dziękujemy bardzo. Telefon mamy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Ja chciałam do katechezy.
Tak, jest pani na antenie. Jakie imię jeszcze?
Moje imię Jadwiga.
Proszę bardzo, pani Jadwigo, tylko przyciszamy radio, dobrze?
Dobrze, już idę.
Bo wtedy, no... Szkoda naszego czasu i też nerwów, pamiętajmy.
Już jestem. Ja mam takie pytanie tylko. Jestem osobą słabowidzącą, więc nie czytam Pisma Świętego, ponieważ, bo nie widzę. Mam popisane dużymi literami tam niektóre modlitwy, ale tak mam na płytach i z radia słucham Pisma Świętego Nowego i Starego Testamentu. Teraz chciałabym powiedzieć jeszcze świadectwo takie. Szłam teraz ostatnio na operację na tarczycę. No i po prostu powiem szczerze, że się bałam, bo to już była moja 5. operacja. Ale pewnego razu położyłam się spać i znam tajemnicę szczęścia na pamięć, więc położyłam się i zaczęłam się modlić. I odmówiłam wstęp i odmówiłam pierwszą tajemnicę. Zaczęłam mówić drugą i momentalnie olśnienie dostałam takie, że tak jakby mi ktoś powiedział: nie bój się, nie jesteś sama, jestem z tobą. Tu się rozpłakałam, no ale po prostu się opamiętałam, uklękłam na tym łóżku, zaczęłam mówić dalej i od tego czasu już jestem po operacji, podziękować Bogu. Szłam na operację, to mnie wiezli na wózku, to tylko się przeżegnałam i tyle było. I za to chwała Panu, że tak szczęśliwie jakoś przeszłam do z Panem Bogiem.
Dziękujemy, pozdrawiamy panią Jadwigę, z Panem Bogiem.
No, panie Jadwigo, dobrze, że pani w takich trudnych chwilach sięga po modlitwę. Nie wiem, to różaniec był, tak?
Tajemnica szczęścia, tak. Też odmawiano taką modlitwę.
Właśnie, to Bóg przychodzi, aby każdego dnia nam powiedzieć, że jest przy nas, że nie jesteśmy sami. Każda msza święta ma kilkakrotne to powtórzenie: Pan z wami. Zresztą w Piśmie Świętym mówimy, że spotykamy to Słowo Boże: nie bój się, nie lękaj się 365 razy, więc można powiedzieć, jakby każdego dnia Bóg do nas to Słowo kieruje, każdego dnia przypomina nam o tym, że jest obok nas, że nas wspiera, że nigdy nie jesteśmy sami, nawet jeśli po ludzku czujemy się opuszczeni.
A rzeczywiście jest też zachęta, żeby na przykład postarać się poprosić może kogoś, by kupił audiobooki, prawda, że są nagrane.
Na pewno.
Stary czy Nowy Testament, wiemy, że są odnawiane te rzeczy.
Tak, właśnie mi się przypomina, jeśli mogę podpowiedzieć, z edycji świętego Pawła są audiobooki, ale też ostatnio w Warszawie była promocja, mieliśmy okazję być razem ze studentami audio Biblia czytana przez polskich aktorów, ponad 300, z tłem muzycznym, a więc w bardzo pięknej też interpretacji. To wszystko jest dzisiaj dostępne darmowo w internecie, więc jeśli ktoś tam z wnuków, powiedzmy, jest w miarę obrotny, to myślę, że pomoże babci znaleźć ten materiał.
Mamy kolejny telefon, audycja Szukając Słowa Bożego. Mamy już 14 minut po 19. Bardzo prosimy. Halo, halo. Niestety. Proszę bardzo. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Witam serdecznie ojca Janusza i zaproszonego gościa. Witam serdecznie księdza, profesora. Marcin z Morąga. Przysłuchuję się tej katechezie i nasunęła mi się teraz taka myśl, taki wniosek, bardziej po tych słowach, że wszyscy ci letni zostaną wypluci z ust moich, rzekł Pan Jezus. Więc pomyślałem sobie, że chyba wszyscy powinniśmy się modlić o odwagę w głoszeniu Słowa Bożego i odwagę w życiu.
Ale tam coś urwało, nie wiem, bo już Pan nie dokończył, a nagle zerwało się połączenie, ale... To już wystarczyło, tak.
Jak najbardziej, panie Marcinie, się z panem zgadzamy, dlatego że zobaczmy, w naszym właśnie katolickim społeczeństwie jest tak, że kiedy ktoś zaczyna na temat kościoła, modlitwy, moralności, to albo część z nas się wycofuje, albo poddaje się tej niestety negatywnej mowie oskarżającej, poniżającej, a nie brakuje dzisiaj tego i w mediach, i na stronach, i w gazetach, i gdzieś tam nawet wśród znajomych. Oczywiście nie zawsze wszelkie postępowania są może właściwe, natomiast chodzi o to, żeby umieć bronić Kościoła jako wspólnoty grzeszników, tak? Ale odkupionych przez Chrystusa, właśnie żyjących nadzieją zbawienia, kroczących do świętości, jeszcze niedoskonałych, ale jakby cały czas podlegających procesowi tego duchowego udoskonalenia. Także jak najbardziej ta odwaga jest nam wszystkim potrzebna. Właśnie w tym, żebyśmy byli autentyczni, żebyśmy też tą naszą gorliwością, naszym autentycznym świadectwem do tej wiary zapalali innych, żebyśmy przed tym świadectwem nie uciekali.
Pozdrawiam. Kolejny telefon, ktoś jest, widzę, z drogi, z trasy, bo szum słyszymy. Bardzo prosimy, bo nie wiem, czy nas słychać dobrze będzie.
Aha, halo?
Proszę bardzo.
Krzysztof, akurat jadę, wracam z pracy i mieszkam się do Dolimy. Właśnie chciałem właśnie się odwołać do tego, że patrzę, że żeby czytać Pismo Święte codziennie, właśnie korzystając właśnie z tych nowych nowinek technicznych, mi bardzo pomaga. Mam zgrane Pismo Święte, akurat wydanie Palotynów do mojego smartfona i też tam to właśnie czytanie na każdy dzień i właśnie bardzo mi to pomaga właśnie w kontakcie z Pismem Świętym. No i też właśnie chciałbym odnieść się właśnie do siły modlitwy. No już jesteśmy właśnie, jestem prawie 20 lat żonaty, szczęśliwie i miesiąc, półtora miesiąca temu urodził mi się trzeci syn, i który żona właśnie w połowie ciąży jako osoba podstawiecka musiała przyjść te badania prenatalne i po tych badaniach wyszło, że dziecko w 80% urodzi się z zespołem Downa, nie? I oczywiście zaproponowali małżonce, że oczywiście może dziecko ukrócić. Ona się oczywiście nie zgodziła, bo powiedział, że ona nie jest do tego, żeby komuś życie odbierać. I co się okazało, bardzo wiele osób się modliło za nasze dziecko i syn się urodził i dostał 10 punktów w 10-procentowej skali. I właśnie chciałbym właśnie się tam pochwalić tym, że to jest taki ogromna siła modlitwy, że tylko na modlitwie i w takim prawdziwym zaufaniu do Boga możemy osiągnąć tak wiele, że dziecko, które Pan Bóg nas obdarzył, urodziło się wbrew wszystkim zamkiem, bo rozumiem, że będzie chore, Pan Bóg sprawił, że mamy zdrowego syna. Ja właśnie chciałem podziękować i zaprosić.
Dziękuję panie Krzysztofie, pozdrawiamy, gratulujemy oczywiście i przepraszamy trochę słuchaczy ten szum, ale to jest przez zestaw głośno mówiący dla bezpieczeństwa. Księże Piotrze, bardzo
dobrze, proszę. Więc panie Krzysztofie, oczywiście jest taka aplikacja, nazywa się po prostu Pismo Święte na brązowym tle z krzyżykiem. Osobiście polecałem ją niedawno moim uczniom i polecam też wszystkim katechetom w tych szkołach, gdzie jest możliwe korzystanie z komórek, u nas jest. I dla mnie jest to bardzo też taka dogodna forma pracy z uczniami na tekście biblijnym, bo no nie we wszystkich klasach gdzieś tam spotykamy to drukowane Pismo Święte, ale z drugiej strony cieszę się, że uczniowie wgrali sobie tę aplikację oczywiście w sposób darmowy, bezpłatny i możemy na lekcjach religii z tego tekstu Biblii korzystać. Zresztą okazuje się, że niektórzy już też czytają sobie w domach, przychodzą z różnego rodzaju pytaniami, także właśnie warto z tych nowinek korzystać. Wielu księży, katechetów też, można powiedzieć, w ten sposób cały czas ma Pismo Święte przy sobie. Jeśli chodzi o tą kwestię modlitwy, panie Krzysztofie, oczywiście właśnie gratulujemy syna. Natomiast ja myślę, że chrześcijanin to jest człowiek, który potrafi patrzeć z zaufaniem do Pana Boga nie tylko wtedy, kiedy rodzą mu się zdrowe dzieci. Oczywiście zawsze takich życzymy. Natomiast wiemy z doświadczenia i osobistego, i nie tylko, że czasami trudny moment w życiu człowieka, powiedzmy właśnie jakaś choroba, jest też momentem sprawdzenia naszej wiary. Więc z jednej strony Pan mówi, że wasi znajomi modlili się za wasze dziecko, ale ja myślę, że wcale nie mniej za was, bo dziecko mogło się nie urodzić wtedy, gdybyście podjęli decyzję o aborcji. Dobrze, że takiej decyzji nie podjęliście. I mam nadzieję, że nie była to decyzja tylko pańskiej żony, natomiast, że była to wasza wspólna decyzja, bo to nie było dziecko pana żony, tylko wasze dziecko. I tutaj właśnie zawsze ojciec powinien stać na straży życia dziecka. Ojciec powinien być tym, który gwarantuje żonie, nawet jeśli dowiaduje się, że jest chore dziecko, o tym, że zrobi wszystko, żeby ono się urodziło, że otoczy ją swą opieką, wsparciem i dziecko, i żonę. I tutaj, drodzy panowie, na wasze ramiona jeszcze raz przypominamy, że Bóg położył tą odpowiedzialność za życie, potrzebę troski o kobietę i o dziecko. Także właśnie módlmy się nawzajem o tą wiarę dla nas wszystkich, abyśmy nigdy nie zwątpili, nawet wtedy, kiedy usłyszymy coś, co dla nas może wydawać się swoistym wyrokiem.
Jest telefon jeszcze. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Ja już pozdrawiam ojca egzegetę, ojca Janusza, tylko przechodzę od razu, Krzysztof mówi, do zapytania. Ojcze, tam Pan Jezus mówi, że to, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu. Jak ojciec by wytłumaczył sprawę tego muru płaczu, że jednak ta część została świątyni? I też bym przy okazji chciał zapytać, jeżeli ojciec mi może na to pytanie odpowiedzieć, jakie ma znaczenie to, co tam jest też i ojciec święty powtarzał, nasz święty, kiedy tam zakładał te tak jakieś messaggio tam między te kamieniem, o co to tak właściwie bliżej chodzi? I jeszcze tak, żeby do pierwszej części chciałem tylko powiedzieć, że ponieważ tam jest właśnie mowa, że na końcu, że wasza wiara, wasza wytrwałość, ona właśnie spowoduje, że będziecie na końcu zwycięzcami, no to trzeba nam wszystkim powiedzieć pod koniec kończącego się roku miłosierdzia, że to jest sprawa naprawdę tej potęgi i obecności Ducha Świętego, z którym mamy być w ciągłej przyjaźni, bo od chrztu aż po sakrament uzdrowienia mamy bez przerwy te jego dary i to jego miłosierną obecność w naszym życiu chrześcijańskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękuję panu Krzysztofowi, pozdrawiamy.
Panie Krzysztofie, odpowiadając, można powiedzieć, że jeśli za świątyni został tylko ten mur, to nie zostało nic. Dlatego, że wspaniałość świątyni jerozolimskiej, tej drugiej, była przeogromna. To był piękny dziedziniec, to były kolumny, to była w końcu świątynia, krużganki, przedsionek świątyni, to miejsce, gdzie można było wchodzić tylko arcykapłanom, gdzie składano ofiary. przepiękne zdobienia, przepiękne wyposażenie świątyni, złote świeczniki, różnego rodzaju naczynia kapłańskie. Nic z tego nie zostało. Ten kawałek ściany, ten kawałek muru, można powiedzieć, jest tylko pamiątką po wspaniałości tej budowli. Jakby tylko wskazuje na to, jak wielkie to było dzieło, ale można powiedzieć, że jeśli zostało tylko kilka poukładanych kamieni, to nie zostało nic. Natomiast właśnie dla Żydów jest to pamiątka po miejscu, w którym spotykali się z Bogiem, do którego przychodzili. Dlatego dzisiaj właśnie przy tym murze płaczu stoją i płaczą, że tylko tyle przy nim zostało. Natomiast cały czas przychodzą z modlitwą, z ufnością, że Bóg słyszy ich wołania. Stąd właśnie te malutkie karteczki wkładane w ścianę świątyni z modlitwami, z prośbami, z dziękczynieniem, bo oni cały czas podchodząc, całując, modląc się przy ścianach, przy tej ścianie, odmawiając psalmy, ufają, że Bóg ich wysłuchuje. Myślę, że tutaj się nie mylą, że Bóg faktycznie wysłuchuje ludzkiego wołania, czy to będzie przy ścianie płaczu, czy to będzie w jakikolwiek innym miejscu. Ważne, żeby człowiek chciał wołać i rozmawiać z Bogiem. Natomiast dla nich jest to już, no niestety, tylko pozostałość po tej podędze i świetności, którą kiedyś ich przodkowie mieli okazję oglądać.
Kończymy naszą audycję. Oczywiście zachęcamy ciągle do czytania Słowa Bożego, do słuchania Słowa Bożego także najbliższą niedzielę. Dzisiaj nam pomógł w tym ksiądz dr Piotr Mazurek, moderator dzieła biblijnego diecezji siedleckiej, biblista. Na zakończenie jeszcze jedno zdanie, tak, wiążące.
No jeśli można, właśnie.
I pozdrowienia.
Drodzy, pamiętajmy, że chrześcijanie to właśnie budowniczy królestwa wiecznego, niedoczesnego, że Ewangelia ciągle zapowiada nam nowość, a nie koniec, wskazuje na niebo, a nie na ziemię, na przyszłość, a nie doczesność. I pamiętajmy o tym, że Chrystus chce, żebyśmy byli określeni, a nie byle jacy. Jeśli mogę, to dziś szczególnie chcę pozdrowić księdza Marcina Chruściela z Garwolina, z dekanatu, gdzie pracuję, ale też przesłać pozdrowienia dla Polonii z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła z Takoma i świętej Małgorzaty Szkockiej z Seattle. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Dziękujemy księdzu doktorowi za spotkanie dzisiejsze. Dziękujemy za wszystkie telefony, które tworzyły przestrzeń naszego spotkania. Szukaliśmy pytania o Słowo Boże. Szukaliśmy Słowa Bożego na najbliższą niedzielę. Mieliśmy je przedstawione. A dzisiaj święto patriotyczne, gdzie modlimy się za ojczyznę. Pamiętamy o bohaterskich losach, o bohaterach, którzy już odeszli, a budowali naszą niepodległość. Więc niech to będzie też i połączenie naszych dobrych myśli z tymi, którzy no, zasłużyli na to, żeby ich nazwać dobrymi, wielkimi Polakami.